Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na kolejnym webinarze Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Dzisiaj porozmawiamy o hiperseksualności i o tym, jak poradzić sobie z uzależnieniem od seksu. Jest to temat o tyle ważny, że na to zaburzenie cierpi od 2 do 4% osób na świecie, co zresztą Magda pewnie nam dzisiaj potwierdzi. Moim i Państwa gościem jest Magdalena Smaś-Myszczyszyn. Witam Ciebie, Magdo.
Dzień dobry, witam Ciebie, Jasiu, i witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór.
Magda jest psychoterapeutą eriksonowskim, certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień, jest też superwizorem Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, jest certyfikowanym trenerem terapii profilaktyki uzależnień behawioralnych, przez 10 lat kierowała pionem psychiatrii i leczenia uzależnień w jednym z dolnośląskich szpitali, ukończyła 2-letnią szkołę terapii seksualną, akredytowaną przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, na co dzień pracuje w Centrum Terapii Profesora Lwa Starowicza w Warszawie oraz prowadzi własną praktykę psychoterapeutyczną w Poznaniu i w Żeganiu. Od prawie 10 lat naukowo i terapeutycznie zajmuje się terapią zaburzeń hiperseksualnych i z tego obszaru właśnie kończy pisać pracę doktorską z zakresu nauk medycznych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Witam Cię, Magdo, raz jeszcze i korzystając z możliwości zadam Ci pierwsze pytanie. Czy mogłabyś nam powiedzieć o tym, czym jest hiperseksualność? Czy jest tym samym co erotomania, seksoholizm, czy być może czymś zupełnie innym?
Przede wszystkim hiperseksualność jest takim terminem naukowym, którym my się posługujemy, ponieważ pomimo tego, że prowadzimy obecnie wiele badań, nie mamy stuprocentowej pewności, jakie podłoże tych zaburzeń jest. W związku z tym hiperseksualność jest takim terminem ogólnym, który określa zbiór różnego rodzaju trudności czy problemów, które pojawiają się u tych osób, które zgłaszają się po pomoc. Przede wszystkim to jest utrata kontroli nad zachowaniami seksualnymi. Mamy, tak jak mówiłaś, wiele różnych określeń. To, które się pojawia najczęściej, to jest uzależnienie od seksu, czy też seksoholizm. Natomiast też pojawia się pojęcie często erotomanii, które jest oczywiście tutaj błędnie wprowadzane, dlatego że erotomania jest zaburzeniem o charakterze psychotycznym. Przede wszystkim to, z czym wiąże się hiperseksualność, to są właśnie różnego rodzaju zachowania seksualne, bo mówimy tutaj zarówno o masturbacji z użyciem pornografii, jak i o przygodnych kontaktach seksualnych z osobami nieznajomymi, ale też wielokrotnych kontaktach seksualnych, które stają się takim centralnym obszarem życia osób, które zgłaszają się z tym problemem.
Mogłabyś trochę rozwinąć ten wątek erotomanii, żeby nasi słuchacze mogli zrozumieć, na czym polega ta różnica? Bo często mówi się o erotomanii i rzeczywiście to jest ważna informacja, to o czym mówisz.
Tak, erotomania to jest zaburzenie z kręgu zaburzeń psychotycznych, polegające na tym, że osobom wydaje się, że inne osoby są w nich zakochane. I bardzo często ci pacjenci, którzy zgłaszają się, mają takie poczucie, że dookoła wszyscy są w nich zakochani, że im proponują seks, a w rzeczywistości to jest tylko wytwór właśnie psychozy u tych pacjentów, który się pojawia. Jest to jeden z elementów tej psychozy, która się u pacjentów pojawia. Dlatego ważne, żeby nie mylić erotomanii właśnie z zaburzeniami hiperseksualnymi, bo tutaj to podłoże jest zupełnie inne i erotomanię tak leczymy podobnie jak wszystkie zaburzenia psychotyczne, zaburzenia z kręgu schizofrenii, przede wszystkim farmakoterapią. Natomiast jeżeli chodzi o zaburzenia hiperseksualne, to tutaj pewnie jeszcze więcej w międzyczasie powiemy o metodach leczenia, ale zarówno mamy farmakoterapię, jak i przede wszystkim psychoterapię.
Jak wiele osób, tak według badań, rzeczywiście choruje na zaburzenia hiperseksualne? Ilu osób to dotyka statystycznie? Bo gdzieś do tego możemy się odnieść.
Te badania statystyczne, które są prowadzone w wielu krajach, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie, jak i badania polskie, mówią, że około właśnie 3% populacji cierpi na zaburzenia hiperseksualne. W głównej mierze są to mężczyźni. Kiedy ja zaczynałam prowadzić właśnie badania do mojego doktoratu, to szacowaliśmy, że jest to około 185 tysięcy mężczyzn w Polsce pomiędzy 18 a 65 rokiem życia.
Mhm. Czy wiemy, skąd ta różnica w płci przy zapadalności na tą chorobę, z czego ona wynika?
Do końca nie jest to jeszcze zbadane, jest bardzo mało badań dotyczących hiperseksualności kobiet. Zresztą też nawet jak szukamy w literaturze, to w literaturze jest zaledwie kilka takich dużych artykułów dotyczących właśnie hiperseksualności u kobiet. Natomiast myślę, że przede wszystkim wynika to z różnicy w podejściu do seksu i roli, jaką seks pełni u kobiet, jak i u mężczyzn. I te różnice mają tutaj spore znaczenie. Dlatego, że u mężczyzn to rozładowanie seksualne pojawia się o wiele, wiele wcześniej i pełni troszeczkę inną funkcję, przede wszystkim właśnie rozładowywania napięcia i to jest forma radzenia sobie z napięciem. Natomiast te kobiety mają troszeczkę inne formy rozładowywania napięcia i innych form rozładowywania napięcia używają.
Czy tutaj wiek w takim razie też ma znaczenie, ten wiek, w którym osoba rozpoczyna taką strategię radzenia sobie z napięciem, tak? Taką strategię radzenia sobie ze stresem?
Bardzo wielu pacjentów, to mogę jakby odnieść się do pacjentów, zarówno tych, których ja prowadzę od 15 lat pracując z pacjentami właśnie hiperseksualnymi, jak i badań, które prowadziliśmy i ponad kilkuset pacjentów uczestniczących w różnego rodzaju naszych badaniach. I większość z tych pacjentów mówi o takim sposobie radzenia sobie, który był bardzo wcześnie. Bardzo często ten okres masturbacji wczesnodziecięcej u tych pacjentów nie zakończył się w okresie, kiedyś mówiliśmy o okresie latencji, teraz już wiemy, że okresu latencji nie ma, natomiast ten okres masturbacji wczesnodziecięcej nie kończy się u tych pacjentów, tylko on trwa nadal i bardzo często jak pytam o pierwsze doświadczenia seksualne, o pierwsze doświadczenia związane z masturbacją, to pacjenci mówią o tym, że w zasadzie to nie wiedzą, ile mają lat, ale przypominają sobie jakieś okoliczności, na przykład miejsce, w którym dochodziło do tej masturbacji. Mówią, że no pewnie musieli mieć właśnie około 6, 7, 8 lat, bo na przykład jak mieli 9, to już się wyprowadzili do innego miejsca. Więc bardzo często mówią o tym, że od zawsze. Jest część pacjentów, u których ta masturbacja zaczęła się w takim okresie rozwojowym, czyli mniej więcej w 13, 14 roku życia. Ona od samego początku była bardzo intensywna, służyła rozładowywaniu napięcia seksualnego i napięcia emocjonalnego i później została już jako taka wyuczona forma radzenia sobie właśnie z napięciem, ze stresem.
Jeżeli mówisz o masturbacji dziecięcej, to myślę sobie, że warto poruszyć tą kwestię i dopytam Ciebie o to w takim razie, kiedy powinna nas niepokoić masturbacja dziecięca? Kiedy ona jest w granicach normy, a kiedy rodzic powinien zwrócić na to uwagę?
Przede wszystkim wtedy, kiedy ona zaczyna przeważać nad innymi aktywnościami. Przy masturbacji rozwojowej, w tej masturbacji wczesnodziecięcej rozwojowej oczywiście, jest tak, że kiedy my zwracamy dziecku uwagę, że to jest czynność intymna, że nie wykonujemy jej w miejscu publicznym, kiedy na przykład proponujemy dziecku inne zajęcie, to ono słucha, tak? I jakby wykonuje to, co go poprosimy, jest w stanie właśnie zmienić swoją aktywność, kiedy na przykład widzimy, że dziecko masturbuje się i w tym momencie zwrócimy jemu uwagę i poprosimy go, żeby na przykład zajęło się teraz zabawą albo żeby nam coś przyniosło, to w masturbacji rozwojowej dziecko po prostu zostawi tą czynność, ona nie będzie przeważała nad innymi. Nie będzie też uszkadzała dziecka w formie różnego rodzaju otarć. Masturbacja też jest rozwojowa wtedy, kiedy nie dochodzi do penetracji palcem, do wkładania przedmiotów, do używania różnego rodzaju przedmiotów. Bardzo często na przykład, zwłaszcza kiedy rozmawiam z nauczycielami, czy prowadzę zajęcia właśnie na nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym i mówię o masturbacji rozwojowej, to bardzo często nauczyciele właśnie czy to w przedszkolu, czy w klasach 1-3 zwracają uwagę przede wszystkim właśnie na to, że te dzieci cały czas się masturbują albo że kładą się na stolik albo używają różnego rodzaju przedmiotów i zwracanie im uwagi, rozmowa z nimi, odwracanie uwagi, że to w żaden sposób te dzieci nie reagują na to. I wtedy, kiedy to zaczyna być takie przeważające i niebezpieczne, to wtedy musimy zwrócić się o pomoc do specjalisty i zobaczyć, z czego to wynika. Bo może wynikać z bardzo prostych rzeczy, chociażby dziecko jest źle ubrane, ma na przykład zbyt ciasną bieliznę, jest zbyt ciepło ubrane, jak na porę roku albo na miejsce, w którym jest. Mogą być to różnego rodzaju zakażenia, bakterie, pasożyty, więc najpierw musimy wykluczyć tego typu rzeczy, a dopiero potem zobaczyć, czy to jest właśnie taka forma rozładowywania napięcia lub być może wynika z zbyt wczesnej i nadmiernej seksualizacji dziecka.
W takim razie w czym taka hiperseksualność w dorosłym życiu, a może też w okresie dojrzewania się przejawia? Jak ona się manifestuje? Po czym możemy ją rozpoznać?
Przede wszystkim taka pierwsza najważniejsza rzecz to nie rozpoznajemy zaburzeń hiperseksualnych, podobnie jak innych uzależnień u osób poniżej 18 roku życia. Dlatego, że my nie wiemy, czy to jest zachowanie rozwojowe, wynikające właśnie z normy rozwojowej i z takiego właśnie funkcjonowania młodych ludzi, czy wynika to już z utrwalonego zaburzenia. W związku z tym, mówiąc o zaburzeniach hiperseksualnych, mówimy o osobach dorosłych, ono się nie odnosi do dzieci. I takie najważniejsze cechy w zasadzie zachowań hiperseksualnych zostały opracowane przez Martina Kafkę w 2010 roku, kiedy powstawała nowa rewizja DSM-5. I wówczas Martin Kafka mówił o tym, że opracowując te kryteria, mówił o tym, że takie podstawowe rzeczy to jest pochłonięcie przez zachowania seksualne. Tym osobom bardzo trudno jest zająć się innymi obszarami swojego życia. Zachowania seksualne dominują nad innymi obszarami ich życia. Na przykład bardzo często pacjenci opowiadają, że ta masturbacja zajmuje im kilka godzin, że bardzo często na przykład, żeby mieć takie poczucie komfortu i być samemu, czekają aż inni w domu pójdą spać. Potem masturbują się kilka godzin w nocy, przez to zarywają noce, mają potem kłopoty w szkole, na studiach, kłopoty w pracy. To, co też jest takie charakterystyczne i związane właśnie z kryteriami diagnostycznymi, to, że w hiperseksualności zachowania seksualne są odpowiedzią na dysforyczne stany emocjonalne. Mówiąc o dysforycznych stanach emocjonalnych, mam na myśli przede wszystkim nudę, lęk, drażliwość, złość, takie obniżenie nastroju, duży smutek. I on się pojawia jeszcze przed zachowaniami seksualnymi. To, co też jest charakterystyczne, to, że te zachowania seksualne się powtarzają albo nasilają w znacznej mierze w odpowiedzi na stresujące wydarzenia życiowe. Wtedy, kiedy pojawia się dużo stresu, dużo napięcia, to te zachowania bardzo często się intensyfikują. Kolejna taka cecha charakterystyczna to są próby ograniczenia albo próby kontroli, które są nieudane. Wiele osób obiecuje sobie, że na przykład ograniczy, że to będzie tylko 10 minut albo że tylko 3 razy w tygodniu, ale pomimo tego, że sobie obiecują, to gdzieś ta kontrola została utracona. To, co też jest ważne, to, że te osoby kontynuują swoje zachowania seksualne pomimo takich ewidentnych szkód, których doświadczają w swoim życiu. Pojawiają się konsekwencje emocjonalne, konsekwencje w pracy, trudności w rodzinie, w szkole i odczuwają cierpienie z tego powodu, a pomimo tego kontynuują. To, co też jest charakterystyczne w hiperseksualności, to, że w którymś momencie te zachowania seksualne, one przestają już dawać taką przyjemność, że w zasadzie orgazm nie jest czymś, do czego dążymy i co jest przyjemnością, bo orgazm i wytrysk w związku z tym kończą tą przyjemność. I tutaj ten czas, w którym pacjenci się najczęściej masturbują, bo około 66-70% pacjentów hiperseksualnych to są pacjenci masturbujący się i oglądający pornografię, więc ten czas masturbacji jest dla nich przyjemny, jest takim odcięciem się i takim wejściem w swój własny świat. W związku z tym, że to jest najprzyjemniejsze, to staram się jak najbardziej przedłużyć ten czas, jak najbardziej go wydłużyć, a wiadomo, że w związku z fizjologią naszą, tak, w momencie kiedy u mężczyzny dochodzi do orgazmu i wytrysku, no to musi zaprzestać przynajmniej chwilowo masturbacji czy tych zachowań seksualnych, w związku z tym ten orgazm przestaje być dla nich przyjemny. Pomimo tego, że tracą przyjemność z zachowań seksualnych, to pomimo tego to nadal kontynuują. Bardzo często, kiedy badałam wśród pacjentów, ale też jak się pytam pacjentów, co się dzieje po tych zachowaniach seksualnych, to oni mówią o takim dużym właśnie smutku, o poczuciu winy, o takim złym samopoczuciu w związku z tym. Niektórzy pacjenci, zwłaszcza ci wierzący, mówią o poczuciu grzechu. Tutaj dużo też zaraz po zachowaniu seksualnym dużo też takich nieprzyjemnych emocji się pojawia u tych pacjentów.
Czyli można powiedzieć, że to jest taki mechanizm, który później wzmacnia te zachowania nałogowe, tak? Ponieważ te nieprzyjemne uczucia, które pojawiają się w odpowiedzi na te zachowania, później stanowią pewnie predyktor do tego, żeby ponownie po nie sięgać. Więc jest to taka trochę pułapka.
Tak, takie błędne koło tak naprawdę. Dlaczego to robisz, bo cierpię, dlaczego cierpisz, bo to robię.
Któryś z internautów pyta, czy hiperseksualność jest uwzględniona w klasyfikacji ICD-11?
Zaczynając jakby od początku, jeżeli chodzi o obecnie istniejące klasyfikacje, czyli ICD-10, mamy nadmierny popęd seksualny, który się mieści w grupie F52.7. Natomiast nadmierny popęd seksualny, jak spojrzymy w kryteria diagnostyczne w ICD, ma zapis: nie podjęto próby ustalenia kryteriów, badającym zaleca się stworzenie własnych kryteriów badawczych. W związku z tym mamy opisane, że to jest nimfomania, czyli nadmierny popęd seksualny u mężczyzn, satriazja, czyli nadmierny popęd, czy nimfomania u kobiet, tak, satriazja u mężczyzn i tyle. Natomiast w DSM-5 hiperseksualność jest w tak zwanych grupie innych, bliżej nieokreślonych zachowań seksualnych. Natomiast w ICD-11, które wejdzie niebawem, mamy rozpoznanie CSBD, czyli Compulsive Sexual Behavior Disorders. I to będzie rozpoznanie, które wejdzie do grupy zaburzeń kontroli impulsów.
Kiedy mówiłaś o kryteriach hiperseksualności, opowiadając o tym, co jest takie najbardziej widoczne u osób, które cierpią na to zaburzenie, to tak naprawdę odwoływałaś się do takich podstawowych 6 kryteriów uzależnienia, czyli utrata kontroli, wzrost tolerancji, zaniedbywanie alternatywnych źródeł, pewnie przyjemności, kontynuowanie zachowania mimo szkodliwości. Czy jest coś takiego jak zespół odstawienny w takim razie u osób z hiperseksualnością?
Patrick Kahns, którego książka jest bardzo popularna w Polsce, Od nałogu do miłości, mówi o zespole odstawiennym. Natomiast ja pracując z moimi pacjentami, na początku, szczerze mówiąc, trochę tak doszukiwałam się tego zespołu odstawiennego. Natomiast teraz z perspektywy czasu i doświadczenia mam poczucie, że to trochę jest nadinterpretacja. Że to, co się pojawia generalnie przy zahamowaniu tych zachowań seksualnych, chociaż to też nie do końca jest tak, że my od razu odstawiamy zachowania seksualne wszystkie w momencie, kiedy podejmujemy terapię, ale to, co się przede wszystkim pojawia, to bardzo wysoki poziom lęku u tych pacjentów. No bo to był do tej pory sposób radzenia sobie właśnie w bardzo dużej mierze z lękiem. W związku z tym, no wiadomo, że jeżeli tracimy sposób, w którym przez wiele lat regulowaliśmy sobie emocje, no to wiadomo, że te emocje teraz będą się podnosić i ten poziom tych emocji będzie o wiele, wiele wyższy niż do tej pory. Natomiast to, że część z tych kryteriów możemy interpretować jako podobne do uzależnień, to jakby wcale jeszcze nie przesądza, bo te badania, które są prowadzone obecnie na świecie, one nie przesądzają, czy to jest kwestia właśnie uzależnienia, czy to jest kwestia zaburzeń kontroli impulsów i impulsywności, czy to jest kwestia zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, czy zaburzenia więzi i przywiązania. I tak naprawdę nie mamy jednoznacznie ustalonego i nie wiemy do końca, co jest przyczyną, bo tak naprawdę badania nad hiperseksualnością w tych zespołach, z którymi też mam przyjemność współpracować, to są badania, które trwają tak naprawdę od 7 lat, więc to jest nowe zjawisko i my głównie teraz skupiamy się na badaniu neuronalnych przyczyn właśnie zaburzeń hiperseksualnych i w związku z tym sprawdzania na poziomie neuronalnym, co się w mózgu dzieje i do czego to jest bardziej podobne, do jakiej grupy zaburzeń jest to bardziej podobne. I to, co też ja odkryłam w mojej pracy badawczej, to jest to, że hiperseksualność jest grupą objawów, które się pojawia, natomiast przyczyny są różne. I ja na podstawie moich badań wyodrębniłam 3 zupełnie różne grupy pacjentów i diagnoza tak naprawdę przyczyn zaburzeń hiperseksualnych dopiero stanowi podstawę do leczenia i do badania tych pacjentów. I pierwsza grupa to są pacjenci, u których, to jest największa grupa, bo około 67-70% pacjentów, to są właśnie pacjenci, u których mamy podłoże zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, które również należą do grupy zaburzeń lękowych. I to są głównie pacjenci masturbujący się i używający pornografii do masturbacji. Kolejna grupa pacjentów to są pacjenci, którzy mają zaburzenia więzi i przywiązania. I to są głównie pacjenci, którzy korzystają z przygodnego seksu, z seksu z nieznajomymi, z płatnego seksu. I w dużej mierze wtedy, kiedy właśnie pojawia się przygodny seks, wtedy, kiedy nie mają relacji, nie znają partnerki, to jak najbardziej mogą ten seks mieć i bez problemu, tak, są zachowane wszystkie funkcje seksualne, tak, pojawia się wzwód. Natomiast w momencie, kiedy pojawia się partnerka, z którą chcą być, z którą się zaczynają jakby wchodzić w relację taką zaangażowania, to wówczas okazuje się, że albo mają problemy związane właśnie z utrzymaniem wzwodu, z uzyskaniem wzwodu, z orgazmem, albo w ogóle nie mają ochoty na seks. I mam bardzo dużą też grupę takich pacjentów, którzy zgłaszają się w związku z zanikiem w ogóle pożądania i okazuje się, że ten zanik pożądania wynika z tego, że wcześniej tego seksu u nich było bardzo dużo, były to przygodne kontakty seksualne i wtedy jakby funkcjonowali na tym poziomie seksualnym bardzo dobrze, gorzej na poziomie emocjonalnym. Natomiast w momencie, kiedy wchodzą w stałą relację, to seks jest dla nich też formą bliskości i bliskość emocjonalna i bliskość seksualna jest tak zagrażająca, że te dwa rodzaje bliskości to za dużo, żeby już móc być razem.
Rozumiem, czyli to się po prostu się wyklucza. Wtedy, kiedy seks staje się elementem intymności, bliskości między ludźmi w związku, to wtedy jakby lęk związany z tą bliskością wyklucza możliwość osiągnięcia satysfakcji z życia seksualnego, a w ogóle pożądanie.
W ogóle pożądanie, tak. I trzecia grupa pacjentów to jest grupa najbardziej zbliżona właśnie do, nazwijmy to, uzależnień, tak, takich sensu stricte. I to są pacjenci, którzy mają zaburzenia kontroli impulsów z bardzo wysokim poziomem impulsywności, nie tylko w obszarze seksu, ale w ogóle w różnych obszarach swojego życia. Mają zaburzenia kontroli impulsów, potrzebują bardzo dużo impulsów, bardzo dużo adrenaliny, żeby móc funkcjonować. I to są osoby, u których nie ma dominującej aktywności seksualnej. Jeśli się pojawia partnerka, to jest kontakt seksualny z partnerką, jeśli nie ma partnerki, to jest masturbacja. Jeśli jest stała partnerka, z którą zamieszkują, to jest stała partnerka, a jak się pojawia w międzyczasie inna, to też jakby to jest inna. Pojawia się impuls i musi być natychmiastowa realizacja i to, co jest aktualnie, jakby bardzo przedmiotowo powiem, dostępne, to w ten sposób to pobudzenie jest po prostu realizowane.
I mówisz, że to jest najmniejsza grupa, najmniej liczna grupa spośród tych, które cierpią na zaburzenia związane z hiperseksualnością.
Tak, ta trzecia grupa jest najmniejszą grupą w tych wszystkich. Największa grupa to są pacjenci właśnie masturbujący się, używający do tego pornografii bardzo często. I to, co mówiłaś o wzroście tolerancji, bardzo często jest tak, że formy pornografii, których używają ci mężczyźni, są interpretowane jako wzrost tolerancji. Natomiast obiektywnie rzecz biorąc, jeżeli ktoś się masturbuje od 20 lat, tak? No to po pierwsze, to co było dostępne 20 lat temu, a treści, które są dostępne teraz, są zupełnie różne. To, że oni zaczynali od zdjęć, potem pojawiały się filmy pornograficzne, w których był seks genitalny, potem różnego rodzaju formy aktywności seksualnej, seks genitalny, oralny, analny, na przykład seks homoseksualny. I to, że się pojawiają coraz nowe elementy w tej pornografii, to jest nadinterpretacja, że to jest tak naprawdę wzrost tolerancji, dlatego że tak naprawdę przede wszystkim to wynika nie z tego, że potrzebują coraz nowych i intensywnych bodźców, tylko z tego, że w ogóle świat pornografii się zmienia, podejście do pornografii się zmienia i to, co w ogóle jest pornografią, się zmienia. Bo to, co 20 lat temu było hard porno, teraz jest soft porno, bo to, co kiedyś nazywaliśmy pornografią, to teraz możemy zobaczyć w teledyskach gwiazd pop. Więc tak naprawdę nadinterpretacja tego, że to jest wzrost tolerancji, w moim odbiorze jest nieuprawniona.
Bo to jest taki powszechny mit, który mówi o tym, że osoby, które oglądają w nałogowy sposób pornografię, sięgają po coraz twardszą pornografię, po coraz bardziej taką dewiacyjną, tak, która gdzieś zmienia ich sposób w ogóle postrzegania swoich potrzeb seksualnych i uniemożliwia osiąganie satysfakcji seksualnej i podniecenia też, tak, przy pornografii, którą nazwałaś soft. Czy rzeczywiście tak jest? Bo tak dopytuję, dlatego że to jest dosyć ważne z racji powszechności tego mitu. Właściwie się wszędzie pojawia.
Natomiast to wynika po prostu z rozwoju technologii i z dostępności, którą teraz mamy, bo też musimy pamiętać, że dużą rolę w treściach pornograficznych, które oglądają osoby hiperseksualne, jakby dużą rolę odgrywa tutaj mechanizm pseudoreparacji, czyli takiego zastępowania i odnajdywania różnych motywów ze swojego życia w tej pornografii i trochę zamiana ról, że tak by to, czego doświadczyliśmy we wcześniejszym okresie naszego życia i byliśmy ofiarą, tak, to teraz jakby w tej pornografii zmieniamy się i na przykład jesteśmy z boku albo jesteśmy sprawcą, ale odtwarzamy trochę ten wzór, który gdzieś tam dokładnie znamy z przeszłości. Tak? Na przykład mam pacjenta, który wychowywał się w rodzinie, pacjent z zaburzeniami hiperseksualnymi, wychowywał się w rodzinie z problemem alkoholowym. Ojciec tego pacjenta jest osobą uzależnioną, stosował przemoc fizyczną wobec matki tego pacjenta i za każdym razem, kiedy ojciec wchodził, było wiadomo, że o 15 ojciec wraca, jak wracał po 15, to było wiadomo, że jest pijany. I za każdym razem, kiedy on wchodził po schodach i oni słyszeli, że on wchodzi, matka mówiła tylko ciii. I głównym elementem, który pojawia się teraz w pornografii u tego mężczyzny, to są kulki w ustach albo zakneblowane usta. Jedną z takich technik pracy z pacjentami oglądającymi pornografię jest właśnie próba zdjęcia tego kontekstu seksualnego i zastanowienia się, co w tej pornografii jest takiego, co mnie zatrzymuje, co się powtarza. Gdybyśmy w ogóle nie brali pod uwagę tego kontekstu seksualnego, to okazuje się bardzo często, że właśnie w tym mechanizmie pseudoreparacji powtarzają się różne doświadczenia, które te osoby miały. I bardzo często w związku z tym ta pornografia, ona wcale się aż tak bardzo nie zmienia, jeżeli chodzi o treści, natomiast zmienia się forma ze względu na to, że inna forma pornografii jest dostępna teraz.
Czy hiperseksualność, to jest pytanie od kogoś, kto ogląda dzisiaj webinarium, może mieć postać sinusoidy, czyli drastyczne wzrosty i spadki libido?
Jeżeli to są takie bardzo duże sinusoidy, to musimy wziąć pod uwagę trzy rzeczy tak naprawdę. Po pierwsze, musimy sprawdzić, czy te zaburzenia nie mają podłoża somatycznego. Na przykład, czy nie jest to objaw guza mózgu? Czy to czasami nie jest objaw encefalopatii, leukoencefalopatii, początków Alzheimera, początków choroby Pika, czy nie wynika z na przykład ze spadaczki skroniowej, bo ona też może dawać takie objawy rozhamowania seksualnego momentami. Kiła też może dawać takie objawy rozhamowania seksualnego, które wynikają z zaburzeń procesów pobudzenia i hamowania w obrębie płatów czołowych. W związku z tym najpierw musimy sprawdzić, czy to nie wynika z tego typu zaburzeń. Jakby drugą rzecz, którą musimy sprawdzić, to jest to, czy taka sinusoida nie wynika na przykład z przyjmowania leków L-DOPA. To są leki dopaminowe, które są na przykład stosowane w leczeniu choroby Alzheimera, które hamują rozwój choroby, ale mogą dawać w objawach rozhamowanie seksualne.
Czyli najpierw ciało, sprawdzamy ciało.
Potem sprawdzamy, czy to nie ma podłoża zaburzeń hormonalnych. Tak? Przede wszystkim musimy sprawdzić wtedy poziom testosteronu u mężczyzn. Musimy sprawdzić poziom prolaktyny, dlatego że hipoprolaktynemia również może dawać nam takie objawy. Plus zaburzenia w obrębie funkcjonowania w ogóle hormonalnego, tak, na osi podwzgórze przysadka. Kolejną rzeczą, jeżeli to jest takie cykliczne i pojawia się raz jest intensywnie, raz jest totalne wycofanie, to musimy sprawdzić, czy to czasami nie wynika z objawów choroby afektywnej dwubiegunowej, bo może to być objaw choroby afektywnej dwubiegunowej i wtedy też będziemy mieć zupełnie inny rodzaj leczenia. Kolejna rzecz, którą musimy sprawdzić, to jest to, czy to nie wynika z nadużywania substancji psychoaktywnych. Bo nadużywanie substancji psychoaktywnych, kiedy jest na przykład okresowe, to też może dawać podobne objawy. I dopiero wtedy, kiedy wykluczymy te wszystkie możliwości, możemy mówić o takim rozpoznaniu hiperseksualności, ale bardzo często to wynika, chyba najlepiej to opisują w anonimowych seksoholikach, mówią o uruchomieniu i unieruchomieniu. I bardzo często to jest też taki mechanizm opisywany przez Patryka Kansa, który właśnie mówi o tym, że jak jest uruchomienie, to tych zachowań seksualnych jest bardzo dużo. To, co też ja jakby wiem z doświadczenia i z pacjentami, ale też z badań, to, że jak pacjenci zawezmą się w cudzysłowie i zatrzymują zachowania seksualne i przez pewien okres tych zachowań seksualnych w ogóle nie ma, to potem jak wchodzą w te zachowania seksualne, to trochę jakby starali się nadrobić zaległości. I tych zachowań seksualnych jest wtedy bardzo dużo. Kant też mówi o czymś, co nazywa anoreksją seksualną, czyli że w tych okresach takiego unieruchomienia, jak oni to nazywają, czy w okresie takiej abstynencji seksualnej, osoba w ogóle odcina się od swojej seksualności, włącznie z tym, że nawet męskość i kobiecość jest jakby całkowicie odcięta i stara się być nawet w obrębie męskości i kobiecości całkowicie neutralna. W ogóle odcina cały aspekt seksualności od swojego życia. I wtedy, kiedy jakby już za dużo jest tego napięcia, bo to generuje ogromny poziom napięcia, to może się tak pojawić, że tych zachowań będzie, znowuż będzie taki intensywny okres i że ich będzie bardzo, bardzo dużo. Natomiast jeżeli to jest cykliczne, że raz jest mało, raz jest bardzo dużo zachowań seksualnych, czy raz nie ma w ogóle, raz jest ich bardzo dużo, to ja bym się raczej zastanawiała nad innym niż psychologicznym podłożem tego typu zachowań.
Okej, czyli takie bardziej organiczne, biologiczne na poziomie ciała, te, o których mówiłaś na początku. Czy jest jakaś określona ilość, częstość masturbacji, kontaktów seksualnych, aby można było stwierdzić, że dana osoba ma hiperseksualność, kogoś z internautów to interesuje, czy można ilościowo to zmierzyć?
Jest taki ilościowy wskaźnik, tak zwany wskaźnik TSO, który opracował Kafka, to jest Total Sexual Outlet. I wskaźnik TSO mówi, że jeżeli orgazmów, niezależnie od drogi osiągnięcia, czyli czy to jest masturbacja, czy kontakt seksualny, jest 7 lub więcej niż 7 w tygodniu, to wówczas mówimy o tym, że to jest nadmierna seksualność. Natomiast też wiemy po badaniach, bardzo dużo takich badań robiła profesor Valerie Woon, to jest Uniwersytet Cambridge, i wiemy, że ilość nie jest wyznacznikiem, że są osoby, które mają wysoką pobudliwość seksualną, mają duży popęd seksualny, natomiast nie utraciły nad tym kontroli i, co jest najważniejsze, nie odczuwają cierpienia z tego powodu, bo dla nas najważniejszym objawem rozpoznania hiperseksualności jest albo znaczące klinicznie cierpienie, którego doświadcza pacjent, który się zgłasza, albo cierpienie, którego doświadcza jego rodzina, jego bliscy, poważne konsekwencje, które on ponosi, na przykład w pracy, na studiach, w życiu społecznym.
Mhm. Czy są jakieś konsekwencje zdrowotne hiperseksualności?
Najczęstszymi konsekwencjami zdrowotnymi poza zdrowiem psychicznym, rozumiem, to są konsekwencje wynikające z długotrwałej masturbacji w postaci otarć członka, różnego rodzaju właśnie trudności w związku z tym związanych. Czasami do tego są używane różne przedmioty, tak, pierścienie, i tutaj w związku z tym dochodzi do takich mechanicznych uszkodzeń członka.
Czy to wszystko, o czym mówisz, w pewnym sensie też dotyczy kobiet? Bo ja rozumiem, że głównie opowiadasz o mężczyznach, no bo oni przeważają. Natomiast czy można by było powiedzieć, że większość z tych rzeczy też dotyczy kobiet wtedy, kiedy one cierpią na hiperseksualność?
Jeżeli mówimy o kobietach, to u kobiet mówimy głównie o kontaktach seksualnych z innymi i o bardzo dużej ilości kontaktów seksualnych z innymi osobami. Pomimo tego, że ja pracuję od 18 lat z pacjentami hiperseksualnymi i myślę sobie, że pewnie jeżeli chodzi o ilość pacjentów hiperseksualnych, których przyjęłam w swojej karierze, to pewnie chyba najwięcej w Polsce. Ja ani razu nie spotkałam się z pacjentką uzależnioną od masturbacji. Czytałam w literaturze case'y dotyczące tego, natomiast w swojej pracy takiej terapeutycznej nie spotkałam się z takimi kobietami. Raczej kobiety, które trafiały do mnie z diagnozą uzależnienia od masturbacji, okazywało się, że to jest forma zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych u nich, albo ostatnia kobieta, z którą pracowałam, była to jej nadmierna masturbacja wynikała z uszkodzeń w przewodnictwie, w rdzeniu kręgowym i jakby pobudzeniu nerwu. Czasami to jest też właśnie zaburzenia na poziomie przewodnictwa nerwowego, które się pojawia, uszkodzenie gruczołów Bartoliniego na przykład, które też powodują właśnie ciągłe uczucie podniecenia i konieczność w związku z tym masturbacji. Więc te kobiety, które trafiły do mnie z takim rozpoznaniem właśnie uzależnienia od masturbacji, to u wszystkich tych kobiet okazywało się, że przyczyna jest zupełnie inna. Czasami zdarza się na przykład przyczyna związana z takim uwarunkowaniem masturbacyjnym pojawiającym się u kobiet i ono dotyczy takiego uwarunkowania behawioralnego na masturbację za pomocą prysznica i strumienia ciepłej wody. I to jest jedyna forma, ponieważ to jest bardzo silnie działający bodziec. W związku z tym po dosyć krótkim czasie okazuje się, że to się staje jakby jedyną formą osiągania podniecenia seksualnego i osiągania satysfakcji seksualnej i w relacji z mężczyzną. Tym kobietom jest trudno, w związku z tym właśnie masturbują się w ten sposób, ale raczej jest to forma, wynika to z uwarunkowania właśnie takiego behawioralnego, a nie z samego sensu stricte zaburzenia hiperseksualnego. Więc jeżeli mówimy o kobietach, to te kobiety, z którymi ja pracowałam, ale też to tak jak często w literaturze możemy odnaleźć, to są głównie kobiety, które właśnie mają przygodne kontakty seksualne. Teraz też trwają badania nad hiperseksualnością kobiet, bo najpierw zajęliśmy się hiperseksualnością mężczyzn, przede wszystkim heteronormatywnych, żeby wiedzieć, z czego to wynika, bo najwięcej jest tutaj mężczyzn heteronormatywnych w tej grupie. Natomiast teraz też takie badania między innymi prowadzi moja koleżanka Ewelina Kowalewska i wspomaga ją też właśnie Małgosia Drabse i to jest też zespół, z którym mam przyjemność pracować, hiperseksualność.pl. Więc też jeżeli chcieliby Państwo poczytać więcej o badaniach albo zobaczyć jakby co w tym obszarze robimy, to też zapraszam na naszą stronę hiperseksualność.pl. Więc tak naprawdę wracając do kobiet, to głównie mówimy właśnie o takiej formie kontaktów seksualnych z mężczyznami i największa grupa kobiet, które do mnie trafiały właśnie, które miały diagnozę uzależnienia od seksu, to były kobiety, które seks myliły z miłością. Bardzo często to były osoby, które doświadczały różnego rodzaju traum seksualnych, ostrej przemocy fizycznej w okresie wczesnego dzieciństwa i one seks myliły z bliskością i z miłością i w związku z tym pojawiało się u nich właśnie zaburzenie hiperseksualne. Więc u kobiet to wygląda trochę inaczej. W badaniach, które prowadził Patrick Kanz, on mówił o tym, że około 70% pacjentów, właśnie on używa określenia uzależnienie od seksu i bardzo promuje metodę 12 kroków, ale on mówi, że około 70% pacjentów to są pacjenci doświadczający przemocy, bądź przemocy fizycznej czy przemocy seksualnej w okresie dzieciństwa. Natomiast moje doświadczenie, kilkuset pacjentów, z którymi pracowałam terapeutycznie i kilkuset pacjentów, których badałam, jakby w ogóle tego nie potwierdza. I jak rozmawiam z innymi osobami, które pracują z pacjentami hiperseksualnymi, to one również nie mają takich, jakby nie mają takich doświadczeń. I my też w badaniach, jak szukamy tego, jak prowadzimy badania, to ta hipoteza Kansa nie potwierdza się w przypadku mężczyzn, natomiast w przypadku kobiet tak.
Rozumiem, czyli u kobiet może być to jakiś patomechanizm, jakieś źródło, natomiast u mężczyzn niekoniecznie.
Tak, u mężczyzn niekoniecznie.
A co z leczeniem? Jak wygląda leczenie osoby, która cierpi na hiperseksualność? Co w ogóle można zrobić, dokąd należałoby się zgłosić, od czego zacząć?
Po pierwsze, najlepiej zgłosić się do osoby, która ma zarówno doświadczenie psychoterapeutyczne jako psychoterapeuta i jednocześnie ma też wiedzę seksuologiczną. Dlatego, że tutaj też jednak jest potrzebna spora wiedza z zakresu seksuologii. Więc przede wszystkim warto sprawdzać osoby, do których się zgłaszamy, czy to są osoby, które mają doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii, bo jednak jeżeli my przyjmiemy, że głównym mechanizmem spustowym jest wysoki poziom lęku u większości pacjentów, no to jednak musimy mieć umiejętności psychoterapeutyczne, żeby pracować z lękiem na pogłębionym poziomie. Tu jakby same umiejętności specjalisty psychoterapii uzależnień nie dają nam takich kompetencji. Więc to, co nam jest potrzebne, to też właśnie umiejętności i techniki psychoterapeutyczne. Dlatego przede wszystkim trzeba sprawdzać, czy to jest osoba, która ma faktycznie takie doświadczenie. Jest sporo osób, które się pojawiają w mediach, które reklamują się, które prowadzą grupy, a niektóre z nich nawet nie mają wyższego wykształcenia.
Czyli warto być czujnym.
Warto być czujnym, warto sprawdzać, bo jakby każdy pacjent ma prawo zapytać się o wykształcenie terapeuty, o doświadczenie tego terapeuty i obowiązkiem każdego psychoterapeuty jest odpowiedzieć pacjentowi na te pytania zgodnie z prawdą. Też praca z pacjentami hiperseksualnymi to jest trudna praca, ona dotyka wielu kawałków seksualności, też często naszych kawałków, naszej własnej seksualności, kiedy my pracujemy z pacjentem, dotykając tak głęboko. W związku z tym też no, dobrze jest, jeżeli nie mamy tak jakby swojej psychoterapii w tym obszarze zrobionej, to przynajmniej bycie pod stałą superwizją i superwizja właśnie pracy z pacjentami hiperseksualnymi, żeby też być czujnym na różne rzeczy, które się mogą w trakcie tej terapii pojawiać. Więc to jest jakby taka pierwsza rzecz, na którą zwróciłabym uwagę.
Już warto chyba sprawdzić, czy terapeuta po prostu jest w procesie certyfikacji, czy ma certyfikat, czy jest pod stałą superwizją, czy szkoła psychoterapii, którą kończy, jest szkołą rekomendowaną, akredytowaną. Bo to jest jakby taka pierwsza informacja dla nas o tym, czy rzeczywiście mamy do czynienia z osobą, która profesjonalnie jest przygotowana do tego, aby udzielać takiej pomocy.
Dokładnie, która jest kompetentna. Jest też sporo grup anonimowych seksoholików, które w Polsce funkcjonują, natomiast no, dla wielu pacjentów to są grupy, które im nie odpowiadają z różnych względów, chociażby dlatego, że tam są bardzo sztywne zasady tak, funkcjonowania, tak? Bo każdy pacjent, który wchodzi do takiej grupy, jakby musi przyjąć, że rządza, to jest jakby określenie funkcjonujące w tych grupach, zdominowała ich życie i w związku z tym musi zachować abstynencję od wszelkich zachowań seksualnych, które nie są związane z seksem w związku małżeńskim. Więc tutaj wymagana jest abstynencja od wszelkich zachowań seksualnych, które są określane przez te grupy jako zachowania nałogowe. No i w związku z tym, jeżeli pacjent nie ma stałej partnerki, nie ma żony, tak, bo bycie w stałym związku nie jest wystarczające do tego, żeby mieć jakby zgodnie z tą filozofią móc mieć kontakty seksualne. No i to jest bardzo trudne, tak, dla tych pacjentów. Ja już nie mówię o pacjentach nieheteronormatywnych, którzy w tej sytuacji nigdy nie będą mieć w cudzysłowie przyzwolenia na seks w związku z tym, dlatego że są nieheteronormatywni i dlatego że u tych pacjentów seks w relacji małżeńskiej w rozumieniu małżeństwa kobiety i mężczyzny nie będzie nigdy możliwy.
Jak to jest w praktyce terapeutycznej? Czy pacjenci z hiperseksualnością pracują nad abstynencją, czy pracują nad tym, aby przełamać ten schemat i wypracować jakieś zdrowe sposoby radzenia sobie z potrzebami seksualnymi?
Przede wszystkim pacjenci pracują nad abstynencją od zachowań przedmiotowych, tak? Od takich form właśnie przedmiotowego seksu. Jakby uczymy w trakcie procesu terapii, uczymy podejścia i rozumienia zdrowego seksu, też seksu opartego na relacji, tak? Bo jakby w kontekście pacjentów hiperseksualnych mówimy o tym, że zdrowy seks jest seksem relacyjnym, ale też w przypadku pacjentów hiperseksualnych, którzy nie są w stałym związku, czy nie są w ogóle w związku, mówimy o masturbacji i mówimy o takiej formie masturbacji, która jest oddzielona od pornografii, bo jakby z pornografii pacjenci hiperseksualni stety bądź niestety muszą zrezygnować. W związku z tym mówimy tutaj o takich zachowaniach, o masturbacji, która jest bez pornografii, która jest z użyciem fantazji. Mówimy o masturbacji, która pojawia się tylko jako forma rozładowywania napięcia seksualnego, bo uczymy rozróżniać napięcie emocjonalne od napięcia seksualnego i ta masturbacja pojawia się tylko wtedy, kiedy to napięcie jest seksualne. Ona pojawia się w określonym czasie, tak? Czyli my się umawiamy z pacjentami na częstotliwość wtedy zachowań masturbacyjnych, umawiamy się na formę, umawiamy się na taką dbałość o siebie w tym, w sensie, żeby to nie było w toalecie, żeby im nikt nie przeszkadzał, żeby o taki swój komfort zadbali, żeby o samych siebie w tym momencie zadbali, ale też, żeby ta masturbacja nie pojawiała się wtedy, kiedy są w złej formie psychicznej, kiedy mają gorszy nastrój, żeby ona nie rozładowywała tego napięcia emocjonalnego, bo uczymy ich takich konstruktywnych form rozładowywania napięcia emocjonalnego, a masturbację tak, zostawiamy tylko i wyłącznie jako formę rozładowania napięcia seksualnego.
Czyli to byłby taki pierwszy, jeden z pierwszych kroków w terapii.
Pierwszy krok to jest w zasadzie oddzielenie masturbacji od pornografii, bo na początku oddzielamy masturbację od pornografii, no i uczymy pacjentów masturbacji, wiem, że to może dziwnie zabrzmieć, także uczymy pacjentów masturbacji, natomiast uczymy takiej masturbacji, która opiera się głównie na fantazjach i coś, co jest właśnie też a propos jeszcze mitów, takim kolejnym mitem, że mężczyźni hiperseksualni cały czas myślą o seksie. To nieprawda, że tak, znam jakieś tak mity dotyczące, ile tam razy w ciągu minut tam 10 mężczyzna myśli o seksie. U tych pacjentów jest tak, że oni nie fantazjują o seksie. Jeśli pojawia im się myśl związana z seksem, to oni włączają komputer albo włączają telefon i oglądają pornografię i się masturbują. Oni w ogóle mają problemy z fantazjowaniem, w związku z tym musimy ich nauczyć fantazjować. Bardzo często na początku to fantazjowanie polega na tym, że oni sobie w głowie odtwarzają sceny z filmów, które oglądali. Natomiast w miarę upływu czasu jakby w tych fantazjach pojawia się coraz więcej jakby ich własnej intencji, ich fantazji, tego, czego oni by potrzebowali, czego by chcieli. To jest bardzo ciekawe. Bardzo często u tych mężczyzn, kiedy zaczynają fantazjować i odkrywają swoje fantazje, to największą rolę odgrywają fantazje dotyczące gry wstępnej, czyli coś, co w ogóle nie istnieje w pornografii i czego oni w ogóle nie doświadczyli wcześniej. Natomiast okazuje się, że jakby nie samo wyobrażenie stosunku seksualnego, ale w ogóle nawiązanie relacji zaczyna być dla nich podniecające.
Czyli w pewnym sensie odkrywają seksualność na nowo.
Nawet ja bym powiedziała, że to nawet nie jest tak, wiesz, że na nowo odkrywają, bo oni jej nigdy nie odkryli. Ona była zawsze bardzo behawioralna i oni teraz muszą zbudować dopiero podwaliny swojej w ogóle seksualności związanej właśnie z intymnością, z bliskością, z emocjonalnością.
Jak tak o tym mówisz, to myślę sobie, że to jest bardzo optymistyczne, bo daje trochę takie inne światło na proces terapii, że to nie jest tylko abstynencja, nie jest tylko ograniczanie się, ale też odkrywanie, doświadczanie nowych rzeczy, jakby dojrzewanie, też wzrastanie, no, bo tu pewnie jakiś potężny też rozwój osobisty się dokonuje. Ktoś z internautów pyta, czy hiperseksualność nie wyklucza się w przypadku ADHD?
Nie. Zdziwiło mnie to pytanie, ale nie, jakby ADHD nie wyklucza hiperseksualności, bo ADHD wiąże się w ogóle z nadaktywnością, natomiast nie z nadaktywnością seksualną.
Rozumiem, czyli tutaj nie można tego łączyć. A jeszcze jedno pytanie. Czy bardzo częste uczucie podniecenia i potrzeba rozładowania napięcia poprzez seks, ale bez satysfakcji, czyli orgazmu, lub przy bardzo małej liczbie stosunków też może mieć podłoże tego zaburzenia, hiperseksualności?
Bardzo często w przypadku zaburzeń lękowych, ponieważ jakbyśmy sięgnęli trochę do terapii gestalt i do pracy z ciałem, to lęk w cudzysłowie mieszka w obrębie miednicy. Jakby to jest ten obszar ciała, gdzie się głównie kumuluje lęk. I bardzo często pacjenci lękowi mylą objawy lęku z podnieceniem, bo to takie to uczucie, które się pojawia, mrowienia, pieczenia, nadmiernego nawilżenia, ciepła w tym obszarze, to bardzo często są po prostu objawy lękowe. I pacjenci mylą objawy lękowe, które właśnie uaktywniają się w obrębie narządów intymnych u tych osób, z podnieceniem seksualnym. A ponieważ rozładowanie seksualne obniża poziom lęku, to nieprawidłowo interpretują to jako podniecenie seksualne. A tak naprawdę jest to objaw po prostu zaburzeń lękowych.
To jest też super ważne, o czym mówisz, że różne rzeczy mogą się pojawiać w obrębie tej hiperseksualności i właściwie mogą trochę udawać hiperseksualność i że spektrum problemów osób, które doświadczają takich kłopotów i jakby tego nadmiernego pożądania i gdzieś tam się masturbują, tak, albo pojawiają się elementy rozładowywania napięcia tylko w ten sposób, że obszar tych osób to nie jest tylko obszar osób uzależnionych, bo rzeczywiście dziś jest taka tendencja do tego, żeby wrzucać to wszystko do jednego worka i pewnie z tego powodu też jest wiele nieudanych procesów terapeutycznych i gdzieś taka niska skuteczność pracy z osobami z tym zaburzeniem. Czy może wiesz, jaka jest skuteczność w tej chwili, taka terapeutyczna, ilu osobom udaje się, no tak w przybliżeniu, poradzić sobie z tym zaburzeniem?
Nie ma badań na temat skuteczności, bo nie ma w tym momencie formy terapii, które byłyby przyjęte, tak, w leczeniu tego zaburzenia, więc nie spotkałam się z żadnymi badaniami, a myślę sobie, że jestem bardzo na bieżąco ze wszystkimi, więc jeżeli chodzi o skuteczność terapii, nie. Były takie badania, które przy współpracy z doktorem Holasem były prowadzone z wykorzystaniem mindfulness, właśnie, ale to głównie u pacjentów, gdzie podłoże hiperseksualności było lękowe i tam wykorzystywanie technik właśnie mindfulnessowych przynosiło dużą skuteczność nawet po zaprzestaniu treningu i tam ta skuteczność była około 70%. Też badania dotyczące farmakoterapii, które były prowadzone też przez nasz zespół, one też pokazywały mniej więcej na tym poziomie 70%. Też z mojego doświadczenia pracy z tymi pacjentami, no to mam poczucie, że ta skuteczność terapii jest naprawdę duża. Jakbyśmy ją mieli porównywać w ogóle z leczeniem uzależnień, to jest bardzo duża.
Bardzo duża, powiedziałabym, że bardzo duża. A czy istnieje tak, jakby zbliżając się do końca, to czy istnieje coś takiego jak nawrót hiperseksualności? No bo mówimy o nawrocie przy uzależnieniach, na przykład od substancji psychoaktywnych i dziś takie przekonanie nam towarzyszy, że to jest choroba, która w pewnym sensie pozostaje z nami do końca życia i cechuje ją nawrót, jest on wpisany w przebieg choroby. Czy tutaj jest bardzo podobnie, czy nie spotkałaś się z czymś takim?
Nie, jeżeli proces terapeutyczny jest przeprowadzone prawidłowo od początku do końca. Jeżeli jest dobra diagnostyka, to zdarza się, że pacjenci mają gorszy czas, ale potrafią wykorzystać te metody, których się nauczyli i przy skutecznej terapii, takiej przeprowadzonej od początku do końca, no to tutaj nie mówimy o takim zjawisku nawrotów. Jeżeli my pracujemy na poziomie patomechanizmów, które powodują zaburzenie hiperseksualne i my rozwiążemy patomechanizmy, tak, które są u podłoża tych zaburzeń, no to w tym momencie pacjenci są w stanie żyć w takich dobrych relacjach z innymi, z samym sobą, w dobrych relacjach seksualnych w związku. Więc tutaj jakby nawrót w mojej ocenie nie jest wpisany w taki mechanizm w ogóle tego zaburzenia. Tak jak mówię, może się pojawić gorszy czas, tak jak u pacjenta z zaburzeniami lękowymi chociażby właśnie może się pojawić jakiś gorszy czas, ale w zasadzie przypomnienie sposobów radzenia sobie i 2-3 sesje wspierające, przypominające są zupełnie wystarczające w sytuacji jakiegoś kryzysu, ale bardziej rozpatrywałabym to w kontekście kryzysów, które się mogą pojawiać życiowych, takich bardzo trudnych, niż w kontekście nawrotu.
Czy chciałabyś dla naszych internautów coś podsumować? Chciałabyś, żeby coś wybrzmiało szczególnie, może polecić jakąś literaturę, coś do czego mogliby się odwołać na koniec?
Jeżeli chodzi o literaturę, to w przypadku literatury polskojęzycznej jest jej bardzo mało. I w zasadzie większość literatury polskojęzycznej to są rozdziały w książkach i te, które ja polecam, są mojego autorstwa, więc nie chciałabym być aż tak mało skromna w tym obszarze i powiedzieć, że wszyscy mają czytać to, co napisałam. No, ale zdecydowanie chciałabym, żeby to, co jest najważniejsze, to przede wszystkim diagnoza różnicowa, bardzo dobra diagnostyka w tym obszarze i dopiero wtedy, kiedy zdiagnozujemy i dokładnie wiemy, co jest podłożem zaburzeń, to dopiero wtedy podejmujemy proces terapeutyczny, bo terapia musi być dostosowana do diagnozy pacjenta, a nie do objawów, które się pojawiają, bo te objawy mogą mieć zupełnie różną etiologię.
Dziękuję Ci serdecznie za ten bardzo ciekawy wykład. Dziękuję Ci za odczarowanie mitów i za to, że podzieliłaś się z nami swoją wiedzą. Państwu też dziękuję serdecznie za udział, za to, że byliście, że zadawaliście pytania. Śledźcie proszę profil Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Słuchajcie naszych podcastów, webinariów. Dziękuję Państwu serdecznie. Dziękuję Tobie, Magdo, za udział.
Dziękuję, również bardzo dziękuję Tobie, Jasiu, jak i wszystkim Państwu. Bardzo dziękuję za obecność i za aktywność. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.